Obywatelskich Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie w studiu Szczęsny Filipiak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Panie przewodniczący, dużo się w naszym mieście dzieje politycznie, okołopolitycznie, choć pewnie wszyscy by chcieli mówić, zwłaszcza od prezydenta Majchrowskiego, że politykami nie są. Ale budżet miasta Krakowa to jednak sprawa polityczna, bo bez waszego poparcia ciężko będzie o zatwierdzenie budżetu miasta Krakowa. Szczęsny Filipiak.
No po pierwsze, przecież nie tylko my musimy popierać, bo jest też Prawo i Sprawiedliwość, które może poprzeć budżet miasta. W końcu jednak współpraca przy Igrzyskach Europejskich jest bardzo dobra. Ale tak mówiąc poważnie, na dzień dzisiejszy projekt budżetu miasta wygląda troszkę tak, jakby pan prezydent nie chciał, żeby go uchwalono. Krótko mówiąc, bardzo dużo zadań, które powinny się tam znaleźć, nie ma. I zresztą mamy taki odsłuch, że radni Prawa i Sprawiedliwości również zadania, które mieli w jakiś sposób obiecane, że znajdą się w budżecie, też ich nie ma. A zatem można by postawić tezę, że albo pan prezydent chce te rozmowy przesunąć i przeciągnąć do ostatniej chwili, czyli coś będzie negocjował, albo nie jest skłonny upierać się przy tym, że ten budżet musi być uchwalony, no a wtedy wiem, jakie są konsekwencje. Regionalna Izba Obrachunkowa zajmie się budżetem miasta Krakowa.
Ale politycznie to było bardzo niekorzystne. W tym ostatnim roku, de facto roku, ponad roku kadencji, bo wybory będą w kwietniu 2025, prawdopodobnie, jeżeli się nic nie wydarzy, to będzie niekorzystnie dla prezydenta politycznie, gdyby się nie udało tego budżetu uchwalić.
No dla nikogo by to nie było korzystne, a najbardziej niekorzystne byłoby to dla mieszkańców, ale wtedy bardzo łatwo panu prezydentowi będzie budować narrację, przecież to nie ja, to Rada Miasta nie uchwaliła. I oczywiście no, ja takiej narracji bym w życiu nie kupił i mam nadzieję, że mieszkańcy też by jej nie kupili z prostej przyczyny. Jednak to, czy radni głosują za budżetem, to decydującym elementem tego jest, jaki jest projekt budżetu. Jeżeli pan prezydent przedłoży projekt budżetu miasta na przyszły rok, który zadawala większość Rady miasta Krakowa, to przecież na pewno uchwalą.
To teraz się rodzi pytanie. Wspomniał pan, że nie ma w zasadzie nowych inwestycji, tak to przynajmniej. Te gdzieś czekające, wyjące, że trzeba to zrobić. Kościuszki, Zwierzyniecka, Starowiśla może się uda. Nie wyobrażam sobie trochę miasta bez tych remontów.
No te akurat nie przebudowy, bo pamiętajmy, to nie remont, a przebudowa, one są zapisane. Kościuszki ma finansowanie. To jest oczywiście w pakiecie kilku zadań, ale jak się popatrzy na te zadania, to właściwie Kościuszki i Zwierzyniecka mają na ukończeniu dokumentację. Właściwie praktycznie ona już jest, brakuje tylko pozwolenia na rozdzielenie tej inwestycji, czyli żeby osobno robić Kościuszki, osobno Zwierzyniecką. To jest takie rozdzielenie, które jest robione na wszelki wypadek, gdyby pieniędzy brakło na całość. Także finansowanie jest i to może naprawdę ruszyć w przyszłym roku.
To będzie cud, bo mieszkańcy czekają. Ten budżet, który będzie bardzo trudny, rekordowy budżet, bo 7 miliardów, ale też rekordowy deficyt, ponad miliard złotych wszędzie brakuje. Mówi o tym zresztą Andrzej Hawranek z Platformy Obywatelskiej, szef Komisji Budżetowej, że wszędzie brakuje. A jednocześnie nakłada się na to konieczność, bądź brak konieczności drastycznej ceny podwyżek biletów okresowych.
No, sprawa jest oczywista. Mamy bardzo wysoką inflację dzisiaj w Polsce, a zatem wszystko można powiedzieć drożeje. Pieniądz traci na wartości, wszystko drożeje. Mamy olbrzymie podwyżki cen energii, tak? Z różnych źródeł, że tak powiem. I to się wszystko spotyka z tym, że jeszcze jest mniej pieniędzy w samorządzie niż było kiedyś. No, oczywiście ja nie chcę polemizować z tym, czy można było tego uniknąć, czy nie. Moim zdaniem tak, można było przesunąć tak, aby wszystkie dochody z PIT-u były dla samorządów w Polsce. Niemniej jednak, no taka jest sytuacja, zatem będzie trudna sytuacja finansowa. To jest prawie 8 miliardów budżet, ponad miliard deficytu. Bardzo trudny. Na to jeszcze się nakładają przeróżne inwestycje, które robimy w związku z Igrzyskami Europejskimi. Niemniej jednak mogliśmy się tego spodziewać, a zatem służby pana prezydenta powinny przeciwdziałać temu zjawisku i minimalizować te straty.
Te igrzyska to nam akurat spadły chyba z nieba, no, bez tego pół miliarda byłoby ciężko.
To ja tu odpowiem, bo to o biletach też było. No to zastanówmy się, bo z jednej strony chcemy podnieść ceny biletów, bo jest taka potrzeba, energia drożeje, benzyna podrożała, a z drugiej strony nie mamy zielonego światła na to, aby stworzyć metropolię. A gdybyśmy mieli ustawę metropolitalną, mielibyśmy dodatkowe 300 milionów złotych rocznie z PIT-u.
To w czym jest problem, że nie ma tej uchwały metropolitarnej, że nie pójdziemy w tym kierunku, o którym pan mówi?
No póki co pan prezydent nie opiniuje pozytywnie jego ludzie i czekamy na to, żeby kiedyś była pozytywna opinia dla tego projektu pana prezydenta.
Czekamy. Podwyżka cen jeszcze na koniec tego wątku zapytam. Poprzecie ją w tej formie, czyli o 50% podwyżek niektórych biletów okresowych?
Platforma Obywatelska o tym zaczęła dyskusję, nie ma jeszcze decyzji, natomiast nie podoba nam się tak wysoka podwyżka i jeżeli nie usłyszymy twardych argumentów, dlaczego Platforma miałaby za tym zagłosować, to zapewne takiej podwyżki nie będzie.
Z wyliczeń przedstawionych przez Andrzeja Chawranka wynika, że ta podwyżka to powinna być góra 25-30%, bo policzył na przestrzeni 10 lat te zwiększone koszty. To jest ta góra gdzieś tam pewnie?
Nie bawiłem się w te wyliczenia, przyznaję się. Zostawiam to radnym miasta Krakowa, dlatego jutro na sesję idę, będę obserwował, wszystkie argumenty wysłuchiwał i wtedy pewnie naradzimy się. No mamy 2 tygodnie, prawda, żeby podjąć decyzję, jak głosować. W związku z powyższym decyzja na pewno będzie racjonalna.
To ucieknę na chwilę od tego, co miało być dalej, bo to też polityka. Jutro na sesji, skoro pan wspomniał, strefa czystego transportu. Przejdzie czy się wycofa prezydent z tej propozycji?
No trudno powiedzieć, patrząc na poprawki radnych, szczególnie radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, one są przeciwstawne, tak? Część moich kolegów jest za wprowadzeniem tej strefy jak najszybciej, dość rygorystycznie, a część, prawda, chciałoby pełnej liberalizacji, czyli krótko mówiąc opóźnić ten moment, jeśli chodzi o pozbywanie się starych samochodów w Krakowie. No jest to duży i poważny problem, bo z jednej strony na szali mamy, prawda, tlenki azotu, które powodują nasze choroby i niejednokrotnie pewnie śmierć, a z drugiej strony mamy no jednak właśnie trudną sytuację finansową, gdzie nagle postawimy ludzi przed tym, że będą musieli wymieniać samochody. Oczywiście są argumenty różne, no czasami te samochody wcale nie będzie trzeba wymieniać na nie wiadomo ile droższe, ale zawsze to jest problem dla mieszkańców i trzeba go rozważyć. Z jednej strony musimy wprowadzić te czystego transportu, bo obliguje nas do tego uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, a z drugiej strony, no właśnie jest to tak wrażliwy temat, że myślę, że jutro podczas sesji będą radni bardzo, bardzo długo dyskutować na ten temat.
To do polityki. Wczoraj w Krakowie, w Radzie Miasta Krakowa odbyło się pierwsze posiedzenie, konwent Ruchu Odnowy Samorządu Małopolski, Ireneusz Raś, kiedyś związany z Platformą, dziś bliżej PSL-u, Rafał Komorewicz z Hołowni, też był tam Kazimierz Chrzanowski od prezydenta Majchrowskiego, czy wreszcie prezes PSL-u. Czujecie zagrożenie jako Platforma, że tworzy się coś w Krakowie, co będzie dla was konkurencją?
Powiem tak, no to jakaś powtórka taka z historii to jest. Przypominam wspólną Małopolskę, też zapewniały niektóre osoby o tym, że posłuży to w wyborach samorządowych na poziomie województwa, że pokonamy w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość. No między innymi pan poseł Ireneusz Raś stał za inicjatywą wspólnej Małopolski. I teraz mamy powtórkę z historii. Znowu powstaje jakaś inicjatywa, która ma rzekomo nie dopuścić do tego, aby PiS ponownie objął władzę w Małopolsce. Troszkę słaba ta inicjatywa jest, powiem, i niepokojąca, ale to nie oznacza, że Platforma Obywatelska stałaby jakby z boku dobrych pomysłów. Chcemy wspierać wszystkie dobre pomysły, które będą służyły wygranym wyborom. To jest oczywiste. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzimy w tej inicjatywie wielkiej nadziei.
Z boku. Bo oni prawdopodobnie, nie wiem, tak sobie dzisiaj gdzieś dywaguje. Może oni chcą po prostu wystawić wspólnego kandydata na prezydenta, tak jak się wam udało już 4 lata temu, gdzie Jacek Majchrowski był tak szeroko poparty i dzięki temu chyba wygrał.
No tak, panie redaktorze, to jest oczywiste, że gdyby wtedy nie było tej koalicji, nie byłoby tak łatwo wygrywać. Natomiast no tak się nie tworzy nowego ruchu czy nowej koalicji, że tworzy go kilka osób, a następnie wybiórczo wysyła się członkom Platformy zaproszenia na to spotkanie. Ja akurat nie otrzymałem zaproszenie osobiście, znaczy pocztą, ale od posła Rasia. Dlaczego nie skorzystałem? Wytłumaczę to słuchaczom oczywiście i dlaczego wielu członków Platformy nie skorzystało. No ciężko skorzystać z zaproszenia, że zanim się przychodzi na spotkanie, słyszy się w wywiadach, że jeśli Platforma nie przyjdzie, to znaczy, że zachowuje się jak jeden z naszych kolegów, że jesteśmy frustratami i tak dalej. No tak się nie zaprasza do współpracy. I może inicjatywa może i byłaby słuszna, może warto by o niej dyskutować, natomiast sposób jej wprowadzania, sposób uprawiania polityki jest no co najmniej taki, który przypisałbym chłopcom w krótkich spodenkach.
Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa już 20 lat. Wszyscy o tym wiedzą. Czy ten ruch odnowy samorządu Małopolski to nie jest podejście do ostatniej kadencji Jacka Majchrowskiego, bo z powodu tego, że jest dwukadencyjność, może wystartować ostatni raz?
Jestem w tej grupie mieszkańców, którzy stoją w przekonaniu, mają, że prezydent Jacek Majchrowski już nie wystartuje. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że w polityce potrafią zmienić zdanie z dnia na dzień, to jest oczywiste. Co mnie niepokoi, to oczywiście to, że prezydent Jacek Majchrowski cały czas podkreśla, że chciałby kandydata, który jest bezpartyjny, że chciałby, aby to byli ludzie, którzy tak bardziej myślą o samorządzie niż polityce. No ale ja zawsze będę przypominał panu prezydentowi przy tej okazji też, no w momencie, kiedy zostawał prezydentem, o ile dobrze pamiętał, był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie odbierajmy członkom partii szans na starty na prezydenta miasta Krakowa. Nie odbierajmy im prawa do tego, żeby należeli do partii. Jeżeli będą chcieli, to zawsze mogą po wygranych wyborach zawiesić swoje członkostwo lub odejść, ale jak widzimy, wcale nie jest to takie konieczne, patrząc na mapę Polski. To nie jest tak, że samorządowiec nienależący do partii nie uprawia polityki. Widzimy to doskonale. Polityka w Krakowie jest uprawiana przez pana prezydenta i to w wysokich standardach, że tak powiem, umiejętności uprawiania tej polityki.
To prawda. To jeżeli nie Jacek Majchrowski, to środowisko na pana nosa jest w stanie wygenerować kandydata, który może powalczyć o zwycięstwo Anno Domini 2024?
Każde środowisko ma takie szanse, natomiast oczywiście Platforma Obywatelska, a dokładnie Koalicja Obywatelska będzie szła ze swoim kandydatem i to nie jest kwestia wiary. Jesteśmy przekonani na 100%, że nasz kandydat ma bardzo duże szanse wygrania w wyborach prezydenckich i na pewno będziemy, rozmawiając z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim, przekonywać go, że skoro tyle lat potrafiliśmy popierać jego, to może czas, żeby jego środowisko, prawda, spojrzało przychylnym okiem na naszego kandydata.
Tak się zastanawiam, bo mieliście co najmniej jednego znakomitego kandydata przez te wszystkie lata, pana Kracika. Wtedy się nie udało, Jacek Majchrowski zwyciężył. Czy jesteście w stanie wygenerować kogoś, kto jest w stanie pokonać na przykład Łukasza Gibałę, który dzisiaj się wydaje poważnym kandydatem w boju o ten fotel prezydenta Krakowa?
No bezwzględnie Łukasz Gibała jest, nie wolno lekceważyć jego kandydatury. To jest gracz teraz, jak widzimy, w topie, że tak powiem, kandydatów. Ale też jak patrzymy na te poparcia na kandydatów, które są w sondażach, one są nikłe, nawet i dla Łukasza. To nie jest takie poparcie, które by mówiło, że on już ma w kieszeni wygraną. Zaryzykuję, że to nie jest nawet takie poparcie, które daje w kieszeni drugą turę. Będziemy mieli kandydata, który będzie oczywiście konkurencją dla Łukasza Gibały. I ja naprawdę jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska postawi na kandydata, który tym razem wygra. Oczywiście pan Stanisław Kracik był znakomitym kandydatem wtedy, ale pamiętamy, że na ostatniej prostej w tych wyborach no jednak próbowano w sposób dość nieładny rozegrać go i myślę, że to mogło wtedy zaważyć. No polityka ma to do siebie, że konkurenci wyciągają różne dziwne rzeczy, które często się nie potwierdzają, no ale w czasie wyborów jednak w pewien sposób ujmują wyborcę. To tym razem będziemy mieli kandydata, któremu nie będzie można wyciągnąć żadnych zarzutów, naprawdę nawet tych wymyślonych. Ale zdaję sobie sprawę, że w polityce różne rzeczy się dzieją.
To kto będzie tym kandydatem? Aleksander Miszalski, Bogdan Klich, Szczęsny Filipiak?
Na pewno będzie jeden z dwóch pierwszych wymienionych panów. Jestem o tym przekonany. A na to, kiedy ogłosimy, czy to będzie Bogdan Klich, czy Aleksander Miszalski, przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście trzeba pamiętać, że teraz wszystkie ręce na pokład, jak to niektórzy mówią, walczymy o Sejm za niecały rok i to jest podstawowy nasz cel, a zatem będziemy się koncentrować na wygranych wyborach do Sejmu, do parlamentu, a drugoplanowo będą wybory samorządowe przez nas traktowane. Także sądzę, że w przyszłym roku poznamy tego kandydata, ale nie jest to jakby najważniejsze w tym momencie.
To co jest najważniejsze, bo to jest ważne pytanie z punktu widzenia politycznego, kogo wystawić, bo z jednej strony Bogdan Klich, duże doświadczenie, Aleksander Miszalski, pomimo wszystko jeszcze młodość, choć już ta dojrzała młodość.
No jak widzimy, oboje kandydaci mają dużo zalet. I będziemy musieli naprawdę rozważać to, który z tych kandydatów dla krakowian będzie łatwiejszy tak do zaakceptowania i którego poprą krakowianie. Ja nie chciałbym się teraz wypowiadać na tym etapie jeszcze, natomiast z oboma panami prowadzę regularne dyskusje i rozmawiamy o tym i rozważamy, co będzie lepsze dla krakowian i co będzie lepsze dla naszej formacji.
Te wybory już niedługo, bo półtora roku, a gdzieś jeszcze w międzyczasie, tak jak pan wspomniał, parlamentarne, do rad dzielnic i gdzieś tam pewnie w zwieńczeniu do Europarlamentu. Duży maraton przed wami.
No olbrzymi, tak, to będzie kumulacja. No tam jeszcze pamiętajmy, że eurowybory, a potem raptem chyba rok później znowu prezydenckie, tak, jakoś to tak wychodzi.
Może tak no, być, tak, 25.
Tak. Także tych wyborów bardzo dużo mamy w Polsce i myślę, że to trochę jest dobrze i źle, bo z jednej strony dobrze, bo demokracja opiera się jednak na częstych zmianach i wyborach, a z drugiej strony to trochę pewnie obywateli męczy i mieszkańców w Polsce. No na pewno byłoby dobrze, gdyby wszystkie formacje, bez względu na barwy partyjne, walczyły o to, żeby ta świadomość w społeczeństwie była jak największa co do i programów tych partii i kandydatów. Natomiast, no cóż, no partie duże dają sobie radę z tego typu natłokiem wyborów i wiemy o tym od lat, bo to się przecież nic nie zmienia. Natomiast mniejsze organizacje faktycznie mają troszkę trudniej. Tu może powiem tylko tyle i zachęcę mieszkańców, jeśli chodzi o wybory do dzielnic. Pamiętajmy, nie trzeba należeć do żadnej organizacji, nie trzeba zakładać żadnego komitetu wyborczego. Są to okręgi jednomandatowe, tak na dobrą sprawę wybierają nasze rodziny, nasi sąsiedzi. Tutaj bym zachęcał krakowian, żeby jednak startować w wyborach dzielnicowych i to gremialnie i walczyć o te mandaty, zważywszy, że tam załatwia się sprawy takie najbliższe mieszkańca w ich otoczeniu, prawda? Także zachęcam naprawdę mieszkańców Krakowa do startowania w wyborach dzielnicowych i oczywiście do głosowania.
Mm-hmm. A pan wystartuje w wyborach do Rady Dzielnicy, czy te, w których wszedł pan 4 lata temu i został przewodniczącym na kolejną kadencję Dzielnicy Zwierzyniec, były ostatnimi?
To znaczy, jeśli chodzi o przewodniczenie Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec, jest to ostatnia kadencja. Faktycznie przewodniczę 3 kadencje.
Znaczy, tu nie ma kadencyjności, bardzo, więc może pan być dożywotnio.
Bardzo, tak, tak, ale nie chcę. Uważam, że jestem w ogóle zwolennikiem dwukadencyjności na każdym poziomie władzy. Nie podzielają tego niektórzy moi koledzy, nawet chyba większość. Ja bym taki system wprowadził również do Sejmu i Senatu i tak dalej. Jest coś potrzebne takiego jak świeża krew, tak? Jest potrzebne nowe spojrzenie na te same problemy. Osobiście nie planuję być przewodniczącym więcej Zwierzyńca, a czy wystartuję do Rady Dzielnicy? Trudno mi na to odpowiedzieć. To będzie na pewno zależało od tego, czy ile będziemy mieli chętnych osób, no bo naszą rolą jako partii jest to, żeby jednak obsadzać wszystkie okręgi wyborcze, a przynajmniej maksymalnie dużo tych okręgów, bo oprócz tego, czy jesteśmy rozpoznawalni, czy wygrywamy wybory, działa też zwykła statystyka, tak? Czym więcej kandydatów, tym większe szanse na uzyskanie dobrego wyniku wyborczego.
To gdzie wystartuje przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Krakowie, Szczęsny Filip? W sejmiku do Rady Miasta?
Bo już
na prezydenta wiemy, że nie. Pytałem o to wcześniej. Jednoznaczna odpowiedź, że to będzie albo Bogdan Klich, albo Aleksander Miszański, Nieszczęsny Filip. Gdzie wystartuje przewodniczący Platformy w Krakowie?
Jak państwo może wiecie lub nie, próbowałem 2 razy wystartować do sejmiku województwa małopolskiego. Jestem tym szczęśliwcem, w cudzysłowie, który dwukrotnie jest tak zwanym pierwszym niebiorącym. Tak? Być może będzie to sejmik ponownie, chociaż sercu mi jest bliższe miasto. To chyba jest dość oczywiste, że będąc 4 kadencje w dzielnicy, dość dobrze już poruszam się, jeśli chodzi o politykę miejską i doskonale znam te sprawy miejskie, a już szczególnie na sercu mi leży dokończenie 3. obwodnicy w Krakowie i zatem z pozycji radnego miasta Krakowa byłoby pewnie o wiele więcej do zrobienia dla tej idei i dla wielu innych spraw. Także bliżej by mi było do miasta, ale nie wykluczam również startu w wyborach do sejmiku.
A do Sejmu? To już za rok?
Nie garnę się, o tak to powiem.
Nie garnie się. Czyli chce pan być dalej samorządowcem. Dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Szczęsny Filipiak.
Dziękuję panu, dziękuję słuchaczom.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Krakowie, a to była audycja Obywatelski Kraków, Radia Kraków. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.